Tuzima.
24 stycznia 2021 roku, tuż po godzinie 21, niedziela, a zatem pora rozpocząć podcast Halo tu zima. Szczerze mówiąc, zastanawiam się ostatnio, dlaczego ten czas szybko tak pędzi. No i właśnie po tych odcinkach, 8 odcinek Halo tu zima, widać jak czas bardzo szybko nam leci. Podcast, w którym sporo o sportach zimowych mówimy. Ja nazywam się Mateusz Król i ten program wprowadzę wspólnie z Adrianem Gerulą.
Dzień dobry. Antoni Gołubiew, polski publicysta z początku XX wieku, powiedział kiedyś, że życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami. Zapewne większość z was jest głównie widzami sportów zimowych, ale nie ma zapewne na tyle czasu, aby obejrzeć je wszystkie w telewizji bądź też śledzić relacje w internecie, a więc nasz podcast stworzony jest właśnie dla was. Tylko my konkludujemy wszelkie sporty zimowe, i te mniej, i te bardziej znane, i przekazujemy wam wszelkie ciekawostki, wszelkie osobowe sensacje, kompromitacje, sukcesy, a także szczyptę kontrowersji.
Dziś tradycyjnie mamy znamienitych gości, którzy porozmawiają z nami na te różne tematy. Na początek nasze stałe punkty, które pomagają nam podsumować i ocenić weekend. Są z nami Jakub Balcerski z portalu sport.pl.
Dzień dobry, dobry wieczór. Kto jak tam słucha?
Stałe grono eksperckie ze sportsinwinter.pl, które dziś reprezentują Jarosław Gracka.
Dobry wieczór Państwu.
Oraz Marek Cielec.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Później dołączy do nas jeszcze jeden gość spoza redakcji, ale to w zupełnie innym temacie. Przechodzimy do stałych punktów.
No właśnie, działo się w minionym weekendzie kilka sensacyjnych rzeczy, ale na mnie największe wrażenie zrobił konkurs Pucharu Świata Kobiet. Dawno nieoglądany, ale już podczas konkursu drużynowego urosło moje serce, widząc polską reprezentację w drugiej serii. Jeszcze 3-4 lata temu to było naprawdę nie do pomyślenia. A jeszcze dzień później Norweszka, o której nie miałam zielonego pojęcia, Eirin Maria Kvandal, nokautuje znane nazwiska. Co o tym sądzicie?
W ogóle chciałem powiedzieć, bo ciekawie, Adrianie, zacząłeś, bo o skokach kobiet właśnie miałem coś do powiedzenia, bo patrzałem dzisiaj również na skoki kobiet, patrzałem też na skoki mężczyzn i na drużynę i mam wrażenie, że o ile skoki męskie to nasz sport narodowy wszystkich pasjonuje, to on się trochę jednak schermetyzował, a patrząc na to, że w konkursie drużynowym kobiet było aż 13 ekip. Porównajmy to do 9 w drużynie na przykład męskiej, w której jedna i tak się nie liczyła, dwie były tak po to, żeby zająć 7 i 8 miejsce. No to mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia ze sportem, który powoli, acz sukcesywnie się rozwija, no i w przypadku mężczyzn ze sportem, który trochę jednak ostatnio zjada własny ogon.
Ciekawe, czy ktoś w przyszłości zaproponuje jakieś rozwiązanie tego problemu, o ile to oczywiście jest problem, a nie jakaś naturalna ewolucja dyscypliny. Ja bym tutaj upatrywał takiej jednej ciekawej rzeczy, no mianowicie na świecie wiadomo, że jest dużo więcej obiektów dawniej nazywanych średnimi, takich K90, a może nawet mniejszych, na których zwykle rywalizują właśnie kobiety, a to coraz rzadszy widok w męskim pucharze świata. I zwyczajnie ciężko jest tym mniejszym nacjom się przystosować do dalszych skoków.
To prawda, to jest też właśnie to, że powinno być więcej też konkursów na tych normalnych skoczniach. No tak jak mówię, tu się aż prosi o odświeżenie formuły, ale czy to nastąpi, nie wiem. Oczywiście nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś... Ja też uwielbiam skoki, uwielbiam je od wielu lat i bardzo się cieszę z sukcesów Polaków i pasjonuję się tym cały czas, ale ja widzę, że temu sportowi potrzebny jest zastrzyk świeżej krwi, świeżego pomysłu, a mam wrażenie, że właśnie od kilkunastu lat nie mają po prostu pomysłu na te formuły. Jedyne, co potrafią organizatorzy nam zapewnić, to kolejne miniatury, które tak naprawdę nikogo nie obchodzą. Także wydaje mi się, że musi się coś wydarzyć po prostu, jakieś odświeżenie tej formuły. No, tylko że nie widzę w ogóle, żeby komuś na tym zależało. Jak pytałem kiedyś o to Waltera Hofera, to było chyba 10 lat temu, to powiedział, że to jest nikomu niepotrzebne, więc chyba dalej to jest nikomu niepotrzebne, a tak jak mówię, nie jako wieloletniego kibica i wiele lat piszącego o tym sporcie, aż wydaje się, że o to się aż prosi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie.
Ja się też zastanawiam, czy to nie jest tak, że skoki kobiet są jednak dużo młodszą dyscypliną i w tej chwili rzeczywiście mamy tych reprezentacji więcej, a równie dobrze może być tak, że pójdzie to tym samym śladem jak skoki męskie, że też później wykształci się kilka reprezentacji, które które będą między sobą rywalizować, a te słabsze odpadną i całkowicie znikną.
Też trzeba zwrócić uwagę, że troszkę inne chyba zasady są, jeżeli chodzi o kwoty startowe. Ja nie jestem tutaj ekspertem, ale wydaje mi się, że tam słabsze nacje mogą więcej zawodniczek wystawić niż w przypadku męskich zawodów, więc ta lista startowa też trochę jest w ten sposób dłuższa, ale z drugiej strony popatrzeć na to, czy na przykład tacy Włosi w męskiej reprezentacji mogliby 6 zawodników wystawić. Też kwestia praw startowych, więc tutaj jeśli chodzi o tą liczbę, to różne są znaki zapytania, natomiast no, w przypadku skoków kobiet cały czas oprócz możemy patrzeć na to z drugiej strony, że jest liczba imponująca, super, że są te reprezentacje, ale jeśli spojrzymy na poziom tej rywalizacji poza tymi, które są w czołówce, no to no szczerze mówiąc, to dla mnie to nie jest zbyt ciekawe do oglądania nadal.
No i właśnie tutaj pojawia się też przypadek Polski. No nie oszukujmy się, przez dotychczasowe lata te kobiece skoki były u nas traktowane nomen omen po macoszemu i dopiero od jakichś 3-4 lat widać ten delikatny postęp. Tylko pytanie, czy świat nam nie uciekł już za bardzo? No to 8 miejsce dodaje nutkę optymizmu, ale to jednak nie jest jeszcze ten poziom, co panowie.
Nie, świat nam jeszcze nie uciekł, bo ten wyścig jeszcze dopiero się zaczął, więc jestem pewien, że świat nam jeszcze nie uciekł.
To co ciekawego w sukcesach jeszcze się dzisiaj albo w ten weekend właściwie działo, bo ja zakładam, że coś na pewno nas tutaj pod tym względem pozytywnie zaskoczyło.
Mnie pozytywnie zaskoczył pewien arcysympatyczny Słoweniec, któremu szczerze od samego listopada życzyłem podium w Pucharze Świata w biatlonie. Wyjątkowo równy, wyjątkowo skuteczny na strzelnicy, ale dopiero dzisiaj się udało. Oczywiście jako fakt. No, kamień zapewne mu spadł z serca. Mi jako kibicowi wszelkim Słoweńcom też. No, jestem podbudowany generalnie dzisiejszym biegiem masowym.
No, Jakow rzeczywiście mógł nas ucieszyć. Ja też kibicuję Słoweńcom, nawet jeśli są z pochodzenia Chorwatami, którym zresztą też kibicuję, bo fakt z tego, co pamiętam, to nawet medale olimpijskie zdobyło w biatlonie jeszcze dla Chorwacji, ale już tyle lat występuje w barwach Słowenii, że faktycznie tak się już zdążyliśmy o tym zapomnieć, że jest Chorwatem z pochodzenia, ale też mnie to bardzo cieszy, bo ja w ogóle z pewnych przyczyn lubię, jak tacy doświadczeni zawodnicy stają na podium. Dlatego też mnie tak ucieszyło dzisiejsze drugie miejsce Johanna Klareja w Kic. Zawodnik, który ma czwórkę z przodu. Jest to wiek, który nawet ja mogę nazwać zaawansowanym, więc tym bardziej mnie sukcesy takich zawodników cieszą. I ja ciągle mam nadzieję, że się doczekam na pierwsze zwycięstwo Francuza w Pucharze.
Beat Foyt to też na pewno nazwisko, które trzeba tutaj wymienić, prawda, Marku?
No tak, to zawodnik, do którego zwycięstwo się przyzwyczailiśmy, natomiast on przez wiele lat ścigał to zwycięstwo w Kic. Miał kilka razy drugie miejsce, miał dobre występy, ale nie udawało mu się zwyciężyć. Teraz pierwsze zwycięstwo w piątek, drugie zwycięstwo dzisiaj. No, odblokował się na tej trasie rzeczywiście. Nie miał i ten sezon rzeczywiście nie miał też wcześniej za bardzo udany, bo brakowało takich zwycięstw, podiów jak wcześniej. On był bardzo równy w poprzednich sezonach. Ten sezon nie był dla niego idealny, no i w końcu w Kitzbühel udało mu się 2 razy zwyciężyć, no i został nowym liderem klasyfikacji zjazdu, więc no, może od tego momentu już wszystko potoczy się dla niego lepiej, choć chyba też w tym zwycięstwie pomogły mu, może to trochę brzydko zabrzmi, pomogły mu kontuzje, bo troszkę zawodników rywali jednak już w tym sezonie odpadło.
Ale o narciarstwie alpejskim porozmawiamy jeszcze nieco szerzej w kolejnym punkcie naszego programu. Teraz może przejdźmy do nieco bardziej, może nie smutnych, ale takich bardziej gryzących kibica rzeczy, a mianowicie no, tego, jak dzisiaj Aleksander Bolszunow się skompromitował w sztafecie biegowej. No co zrobił na ostatnich metrach, było po prostu karygodne i nie dziwię się organizatorom, że natychmiast podjęli decyzję o dyskwalifikacji całej sztafety.
Tu mówimy o kompromitacji i równocześnie mam wrażenie kontrowersji, bo ta cała sytuacja była dość kontrowersyjna, więc w zasadzie jako co to liczymy, Adrian?
Jako taką kontrowersyjną kompromitację, bo fakt, że Joni Meki też jakimś aniołkiem tutaj nie był na
tak, tych ostatnich no to powiedzmy, że mówimy teraz, jakby ktoś chciał dać jakiś inny przykład o kontrowersji, w związku z tym ja się zgadzam, to jest coś, z czym trudno wygrać będzie chyba innemu wydarzeniu w ten weekend, bo to, co się stało dzisiaj, to ktoś chyba na Twitterze albo któryś z amerykańskich biegaczy albo zawodników powiedział, że tak naprawdę to on zostałby odesłany już do domu po takim czymś. A tak naprawdę wydaje mi się, że Rosjanie jeszcze Bolszunowa bronią i starają się wytłumaczyć tym faktem, że Joni Meki faktycznie mu zabiegał tam drogę w jakimś stopniu, ale no nic nie tłumaczy. No nic nie tłumaczy takiego zachowania, zwłaszcza, że wiemy, że Rosjanie lubią coś takiego odwinąć i no doskonały przykład, nie wiem, czy Kuba widział to na żywo z bliska w Zefeld, jak dostał Norwek po twarzy od Ustiugowa.
Od Ustiugowa tak, kojarzę tę sytuację, ale ogólnie dla mnie to jest no taki niepotrzebny już gest zupełnie po samym biegu i po tym, jak on się zakończył. No i do tego oczywiście szereg jakichś komentarzy dalej płynących, no bo przecież rosyjskie biegi się wypowiedziały, szefowa rosyjskich biegów, że no Sasza jest niewinny i że on faktycznie był tutaj na tyle prokurowany, że no oni muszą złożyć protest. Ten protest ostatecznie chyba albo nie został złożony, albo został odrzucony. No w każdym razie nic z niego wielkiego nie wyniknęło. No ale tak jak mówicie, trochę trzeba patrzeć na tę sprawę obustronnie. Inna sprawa, że w trakcie biegu myślę, że Bolszunow też wcale nie był jakby bez winy. To była taka sytuacja pomiędzy dwoma zawodnikami, którą na przykład w Formule 1 nazywałoby się racing incident, czyli coś, co wynika po prostu z rywalizacji, a niekoniecznie moim zdaniem z tego, że któryś zawodnik chciał faktycznie, żeby to się zakończyło w ten sposób. W Formule 1 też jest wtedy dużo kontrowersji pomiędzy tym, jak to się powinno skończyć, a jak nie i czy powinna być jakaś kara. No tutaj kara była dyskwalifikacja i w zasadzie no tylko z jednych zawodów. I pytanie, czy to się jeszcze jakoś rozwinie. Jeśli nie, to moim zdaniem możemy pójść w stronę kompromitacji kogoś, kto mógł zarządzić tym, żeby to poszło na troszeczkę większy taki odbór środowiskowy, no bo to wskazuje, jakby takie zachowanie było no nie wskazywane, bo bez przesady, ale no nie było karane tak za wszelką cenę. I, no i ja na miejscu i FIS-u i ogólnie osób, które chcą rozwijać środowisko biegowe, no to raczej bym to starał się w jak najszerszy sposób no, drakonizować wręcz takie zachowanie, jak to zrobił Bolszunow. No, według mnie to jest nieodpowiednie. A dla Bolszunowa to jest zresztą ciekawa sytuacja, no bo przecież wrócili do Pucharu Świata Norwegowie. On miał taki dosyć, tak mi się wydaje, poprawcie mnie, jeśli mówię źle, ale miał dosyć spokojny sezon do tej pory, nawet za spokojny. I teraz wrócili Norwegowie, z którymi no, zawsze gdzieś tam jakieś, może nie scysje, ale jakieś takie nawet podgryzania sobie urządza, zwłaszcza z Klebo. Więc no wydaje mi się, że po prostu niepotrzebnie czegoś dodał no w tym elemencie, a to, co wydarzyło się za linią mety, to już w ogóle nie ma co o tym dyskutować, tylko potępiać.
No moim zdaniem kontrowersją tutaj jest właśnie też to, że FIS jakby nie wyciąga dalszych wniosków z tej sytuacji i Bolszunow tak naprawdę poza tą dyskwalifikacją sztafety nie otrzymał większej kary. Moim zdaniem w sporcie to powinno być karane mocniej, nie wiem, jakimś zakazem startu w następnych zawodach, bo inaczej to wygląda na to, że FIS uznaje, że nic złego się nie stało. No taki przekaz idzie.
No właśnie, no mnie też uderza taka kara niewspółmierna do czynu, bo tak naprawdę Bolszunow dostał taką samą karę, jaką dostałby powiedzmy sprinter, który gdzieś tam lekko drukuje swojego rywala na dystansie, albo nie wiem, dwa razy podąża inną techniką na trasie. No to o czym my tutaj mówimy, jednak pewne zasady, pewne zachowanie powinny być dużo bardziej penalizowane niż coś, co może się przydarzyć każdemu.
Tak, zdecydowanie reakcja była i to w ogóle musimy pamiętać, że stosunki między FIS-em a Rosyjską Federacją są dość napięte. Tutaj Rosjanie i tak nie mogą startować pod swoją banderą, więc pewnie wszyscy jak ognia unikają jakichś dodatkowych zadrażnień. Natomiast no, też nie przywiązywałbym też dużej wagi do tego, że w Rosji go bronią, ponieważ no, każdy kraj ma jakby swoją tutaj specyfikę. Rosjanie zawsze będą bronić swoich w takich sytuacjach i na to w ogóle nie powinniśmy zwracać uwagi specjalnej. Natomiast no, jeśli chodzi o dyskwalifikację Bolszunowa w następnych zawodach, bądź nawet na przykład miesięczną, to należy mu się to, ale stawiam 5-1, że nic takiego nie nastąpi, a Bolszunow będzie sobie startował w następnych zawodach, a dla swoich będzie z bohaterem.
Przede wszystkim taka kara też uderza właściwie wszystkich rosyjskich zawodników, którzy startowali w sztafecie i tak naprawdę teraz nie ma zróżnicowania między karą dla Bolfunowa i dla całej reszty. Jeżeli nie dostanie jakiejś kolejnej dyskwalifikacji, to tak naprawdę będzie potraktowany tak jak reszta jego kolegów, co wydaje się troszeczkę niewłaściwe.
Tak naprawdę trener kadry męskiej Rosji mógłby wyjść z tego z twarzą, nawet jeśli Bolszunow nie zostanie zdyskwalifikowany, po prostu nie powołując Rosjanina na kolejne zawody Pucharu Świata, bo sam Bolszunow teoretycznie niewiele straci, ma już tak ogromną przewagę nad kolejnym zawodnikiem w generalce, że i tak ten Puchar Świata będzie już jego, a przynajmniej wyjdzie w oczach kibiców postronnych na kogoś, kto na takie sytuacje zwraca uwagę.
No tak, no tutaj możemy dodawać sporo jeszcze do tego tematu, ale chyba, że macie jeszcze jakąś inną kontrowersję do dorzucenia.
No ja bym się pokusił o jedną, ale nie wiem, czy ona jest taka, na pewno nie jest tak duża jak u Bolszunowa, ale no Granerd nam się znowu trochę uaktywnił tak medialnie i zaczął mówić o swoich notach, przez które, znaczy inaczej, stracił zwycięstwo przez swój upadek przy skoku na 137,5 metra w drugiej serii konkursu indywidualnego w Lahti. A dostał, no, według jego opinii trochę za niskie noty, bo on dostał noty po 8-9 punktów, kiedy przy większości upadków, zwłaszcza na odjeździe, to raczej są noty po 10-11. Tak. No i tu jest bardzo ciekawa sprawa samej argumentacji tego, dlaczego odjęto mu faktycznie aż tyle punktów, po 11-12 za ten skok. I kwestią chyba taką decydującą, o której trochę nie pamiętał Granerud i o której nie pamięta przy większości swoich skoków, jest to, że nie wykonał ani nie próbował wykonać telemarku, tylko od razu szedł do lądowania z przysiadem. To nie jest jakiś błąd, zwłaszcza, że obejrzałem sobie ten skok z rekordem skoczni Johanna André Forfanga, 138 metrów, czyli ten pół metra dłuższy z Mistrzostw Świata w Lahti. On też wtedy lądował z przysiadem, nie próbował nawet lądować z telemarkiem. Więc tu chyba nie było za bardzo do tego podejścia. No, sam Granerud stwierdził, że po prostu nie miał szczęścia, bo upadł i jakby tu się już trochę to wszystko rozbija o to, że nie utrzymał równowagi, jadąc na nartach już przy odjeździe. Ale no, faktycznie trochę momentami zastanawiało to widzę, że i na Twitterze i ekspertów, dlaczego to akurat te 12 punktów. No i właśnie jakby kluczowe jest to, że Granerud nie lądował, nawet nie próbował lądować telemarkiem, a później no już po prostu się wszystko rozjechało i jakby nie było innej możliwości. Przy tego typu upadkach warto zwracać po prostu uwagę na to, czy zawodnik próbuje tym telemarkiem lądować, czy nie, bo jak się okazuje, to jest dosyć ważne. Taka luka w przepisach powstała w takim razie, że no jeśli zawodnik upada, ale faktycznie tym telemarkiem próbuje lądować, nawet jeśli to jest niemożliwe, no to te oceny będą delikatnie wyższe, a no jeśli chodzi o konkurs w Lahti, to dałoby Granerudowi zwycięstwo.
No właśnie, wspomniałeś teraz, Kuba, o Granerudzie, a tak pomyślałem, że jednak te skoki narciarskie elektryzują nas najbardziej, a konkurs wcale nie był nijaki i znalazło się w nim miejsce zarówno dla sukcesu Roberta Johanssona, który pierwszy raz w karierze wygrał poza Norwegią, a także dla pewnych zawodów również z punktu widzenia polskich kibiców.
Smutków, tak. No, chyba trzeba powiedzieć, że to w jakimś stopniu był dla nas, bo my się powoli boimy trochę mówić o słabych wynikach, że są słabe, tylko że coś nam się przydarza, że zaraz będzie lepiej. No, mamy trzeci konkurs z rzędu indywidualny, gdzie coś nie poszło. Nie mówię, że będzie czwarty taki konkurs z rzędu, nie jestem jasnowidzem, więc tego nie mogę powiedzieć z całą pewnością, ale co mnie zmartwiło, bo no mówimy tutaj o pierwszym w tym sezonie konkursie bez Polaka w dziesiątce, jednym z najgorszych od kilkunastu konkursów na pewno. 11 Piotr Żyła, w zasadzie taka nadzieja, która nam zgasła jeszcze przy tej drugiej serii, bo inni po prostu skakali dalej. I każdy z naszych zawodników mówił, że no czegoś mu brakowało. Dodatkowo, co jest taką chyba najważniejszą informacją, co przekazywali i Dominik Formela, i teraz także Piotrka Majszaka od nas ze sport.pl, że no jest duże poruszenie w polskim sztabie, że ten trzeci konkurs tak naprawdę pojawia się, gdzie nas nie ma na podium, gdzie w zasadzie ten trzon kadry, który jest w trójce, był w trójce trójką w czołówce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O to mi chodzi, że Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch tam byli bardzo wysoko. I teraz faktycznie no, mają delikatny problem, jeśli chodzi o takie doskoczenie do tej czołówki, czyli do Graneruda. Teraz no, Johansson się jeszcze bardziej wysuwa. No, Geiger i Eisenbichler najwyraźniej też już trochę wrócili do swojej takiej optymalnej, bardzo dobrej dyspozycji. Polacy mają z tym delikatny problem. I o tym, o czym piszą Dominik i Piotrek, to to, że sztab się poruszył i zastanawia się nad zmianą między innymi takiego planu treningowego, tempa, dostosowania, bo po prostu od trzech konkursów Polacy najlepszą dyspozycję prezentują w piątek i sobotę, a w niedzielę po prostu coś zawsze nie gra. I to już nie są czasem pojedyncze skoki, tylko właśnie no, czegoś brakuje w obu. I pojawia się pytanie, no co zrobić w takim razie? I faktycznie być może trzeba zmienić jakieś metody treningowe. Ma nad tym pracować Harald Pernicz. Zbliża nam się no, chyba największa impreza tego sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Do tego jeszcze trochę czasu jest, bo niespełna miesiąc. Ale no, jeśli chcemy dostosować tempo treningowe, to jego się nie robi na tydzień przed mistrzostwami, tylko gdzieś właśnie na miesiąc i gdzieś zawody w Willingen, które zazwyczaj były tuż przed mistrzostwami świata, tak jak w Zefeld, one nam wyznaczały, czy no, mamy dobrą formę, czy nie, czy to tempo jest ok. One teraz będą w zasadzie takim być może punktem zwrotnym dla reprezentacji, że tutaj trzeba coś zmienić.
Ja myślę, że jest kluczowe to, co powiedziałeś, że trochę boimy się mówić o tym, że ten wynik jest słaby, bo to, co mnie na przykład w Zakopanem zastanawiało, to, że z taką lekkością mówi się w przypadku na przykład Dawida o tym, że no, popełniłem błąd i w ogóle. I to tak naprawdę jest, że Dawid akurat Kubacki dla mnie jest trochę... No, Kamila bym trochę jednak mimo wszystko wyjął z tego po tym może i sukcesie i w ogóle, chociaż też jest dla mnie martwiąca ta sytuacja od tych konkursów kilku. O tyle Dawid, no poza Gapa i Innsbruckiem, no to od tamtego momentu już tak trochę to siadło i coraz więcej tych błędów popełnia. No i nie wierzę w to, że nie siedzi w nim to, ale czasami takie wypowiedzi typu, no popełniłem błąd i no trudno, następnym razem postaram się tego nie zrobić, no to jednak jest chyba prawdą z drugiej strony to, co ty powiedziałeś, że trzeba tutaj nad czymś pomyśleć, bo no Dawid za chwilę może mieć stracony sezon.
Nie wiem, czy stracony sezon, bo myślę, że i tak to miejsce w klasyfikacji generalnej, patrząc na to, kto jest przed nim, okej, no Laniszek pewnie, który teraz wyprzedził i Żyłę i Kubackiego, to jest taka walka właśnie o to miejsce, powiedzmy, za Stochem, Granerudem i Eisenbichlerem, bo oni odskakują. Nie wiem, czy to jest do końca stracony sezon, zwłaszcza, że jeszcze ta jedna impreza jest przed nami i pytanie, co tam się wydarzy. Ale faktycznie no, te błędy wskazują, że tak co konkurs, jeśli jest szansa, żeby Dawid coś fajnego ugrał, no to właśnie czegoś brakuje i pojawiają się te błędy. A u Kamila, dla mnie to był bardzo dziwny konkurs, bo trzeba było bardzo mocno patrzeć na to, jak zmieniał się wiatr i na oceny za styl. Chyba pierwszy w tym sezonie, gdzie to grało aż tak bardzo dużą rolę, bo ja byłem przekonany po skoku Kamila, patrząc na odległość i na to, jak zmieniała się ta zielona linia, ona jest niestety myląca, że Kamil będzie gdzieś na poziomie 6., 7., może maksymalnie 10. miejsca, wylądował na 12. jeszcze spadł przecież później, więc no tutaj też to, co myślę, że chłopaki w TVP w studiu mówili i Sebastian Szczęsny i Michał Chmielewski, że po prostu nam się zawęziła stawka i może my tego nie zauważyliśmy, że no, u Polaków trochę tak jest, że jeśli będą się pojawiały te błędy, to oni będą spadać właśnie na te 20, 15, 10 miejsce w najlepszym wypadku i tak było dzisiaj. Nasza sprawa, żeby to poprawić, inna sprawa to, żeby nie odbierać tego po prostu jako wypadek przy pracy, tylko myślę, żeby to nazwać po prostu. No to była słabsza forma w ciągu trzech kolejnych konkursów, trzech kolejnych weekendów, bo myślę, że drugie miejsce, my to nazwaliśmy sukcesem, to był sukces i w Zakopanem, i w Lahti, ale nie można mówić, że nie mieliśmy apetytu na coś więcej i że zwycięstwo no, w Zakopanem nam się wymknęło, w Lahti po prostu nie potrafiliśmy go wywalczyć.
Zgadzam się jak najbardziej i właśnie to jest kwintesencja tego, co chciałem powiedzieć, żeby nazywać rzeczy po imieniu, czyli faktycznie nie był to wypadek przy pracy i dla mnie trochę ten weekend
Nie liczmy, że to było coś fatalnego, nie?
No tak,
Ale że to było słabe, że to było, że to już się dzieje od paru weekendów, no to trzeba to zauważyć.
Zgadzam się jak najbardziej. Czy ktoś do rozczarowania ma jeszcze coś do rzucenia? Bo jeśli nie, to Adrian pewnie przejdzie do punktu, w którym będziemy mówić o tym, co się działo.
Cztery stałe punkty naszego programu już za nami, ale piąty, czyli newsy, wszystko to, co przydarzyło się w ciągu ostatniego weekendu, już przed nami. Halo, tu newsy. Lechty emocje do samego końca. Niedzielny konkurs Pucharu Świata padł łupem Norwega Roberta Johanssona, sklasyfikowanego przed Niemcami Eisenbichlerem i Geigerem. Liderujący na półmetku Halvor Egner Granerud upadł po skoku na 137,5 metra i zajął czwarte miejsce. Najlepszym Polakiem był Piotr Żyła, skończył 11. Johansson w ten weekend wygrał dwa razy. W sobotę Norwegowie zwyciężyli w konkursie drużynowym, drugie miejsce wywalczyli Polacy, a trzecie Niemcy. A co w skokach kobiecych? Eirin Maria Kvandal z Norwegii, a także reprezentacja Słowenii do triumfatorki Pucharu Świata w Ljubnie. Drobne sukcesy Polek. 8 miejsce w drużynówce i punkt za 30 miejsce Kingi Rajdy. Spora kontrowersja w biegowym Pucharze Świata. Na ostatnich metrach sztafety mężczyzn w Arti Finioni Meki zablokował lidera cyklu Rosjanina Bołszunowa. Bołszunow na mecie celowo podciął konkurenta, a jego sztafeta została zdyskwalifikowana. I u panów wygrała Norwegia. Sofia Goggia najlepsza w alpejskim zjeździe w Transmontanie w Szwajcarii. Niedzielny supergigant wygrała gospodyni Lara Gut-Berami. Panowie rywalizowali w Kitzbühel, tam w zjeździe wygrał Szwajcar Beat Foyz. Johannes B. i Julia Simon wygrywają biatlonowe biegi masowe w Antwerpii. W sztafecie najlepsi Francuzi i Rosjanki. Polki 17, Polacy zdublowani. Na koniec smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginął kazachski biegacz narciarski, medalista Mistrzostw Świata Nikołaj Czebotko. Miał 38 lat.
Halo, tu Zima.
Halo, to newsy już za nami. Kuba Balcerski z portalu sport.pl już się z nami żegna. Dzięki, Kuba, że wpadłeś i zapraszamy kolejny raz, rzecz jasna.
Dziękuję bardzo. No i oddaję wam ten głos, bo trochę przy skokach się rozgadałem, a w Alpach się działo.
Jest z nami zatem dodatkowy ekspert, który o narciarstwie alpejskim trochę z nami porozmawia. Tytus Olszewski, UJFM oraz poinformowani.pl. Jeśli w czymś się pomyliłem, to Tytus nas poprawi. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, wszystko w porządku.
No to rozmawiamy o narciarstwie alpejskim, sporo się działo w ten weekend, no i to taki punkt kulminacyjny, jeden z oczywiście Mistrzostwa Świata przed nami, Wengen odwołane, przeniesione, więc to Kitz chyba przejęło tę schedę kolejny raz na siebie, wzięło to wszystko, co w narciarstwie alpejskim w Pucharze Świata jest piękne i fajne. No to może porozmawiajmy o tym, jak to Kitz na razie, bo jeszcze nie zakończone, wypadało, czy coś was zaskoczyło, czy te zwycięstwa Foyza można nazywać zaskoczeniem? Może zapytam Tytusa, bo chyba Marek i Jarek coś tam już mówili o tym, co się działo. Zaskoczony tym, co się działo, czy tak nie do końca?
Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się do końca, że to będą aż dwa zwycięstwa, bo Beat Foyz w tym sezonie jeszcze nie miał zwycięstwa na swoim koncie. Aczkolwiek rzeczywiście ten głód zwycięstwa w nim był i po pierwszym zwycięstwie tak czułem, że jest dosyć pewnym zawodnikiem i to drugie, szczerze mówiąc, właśnie myślałem, że też on odniesie. Wiedziałem też, że ta walka z Francem będzie nawiązana, znaczy przepraszam, z Majerem, a co z zaskoczeniu, no to na pewno start Clareya, który no, ma 40 lat na karku, prawda, i zajął drugie miejsce, pierwsze podium w karierze, więc no duży sukces.
Jarek, pamiętasz, jak ja mówiłem ostatnio o Brytyjczyku do ciebie, że gdzieś ten rocznik mi nie pasuje, że to starsza osoba, a tu Francuz wykręcił taki numer nam dzisiaj?
Tak, pamiętam. Pierwsze podium w karierze masz na myśli oczywiście pierwsze podium w karierze w Kitz, prawda?
Tak, przepraszam, nie sprecyzowałem, o co chodzi.
Co też nie jest do końca prawdą, bo on już stał na podium w Kitz.
Okej, ale też w zjeździe?
Tak, to było 4 lata temu.
Przeoczyłem, także...
I tak był starszy niż ja teraz, więc...
Chcesz powiedzieć, że nie
natomiast,
jest...
Tak, ale jeżeli rozmawialiśmy o Davie Ridingu, to też trzeba uwzględnić to, że slalom Azjazd mają troszkę inną specyfikę i na ten wiek inaczej się patrzy. A w zjeździe, jeżeli zawodnik ma 30 lat, to dopiero jest zawodnik, którego uznajemy za zawodnika dojrzałego do odnoszenia tych zwycięstw, choć oczywiście zdawają się młodsi, ale jednak jest ten wiek wchodzenia w sukcesy w narciarstwie alpejskim w zjeździe jest troszeczkę zazwyczaj wyższy niż w slalomach czy w slalomach gigantach, więc to 40 lat Joana Claret i wiek Dave'a Ridinga jednak tutaj nie możemy tak porównywać jeden do jednego.
U Johana Clareya imponuje mi też wyjątkowo równa forma na przestrzeni wielu, wielu lat. On na przestrzeni trzech dekad potrafił wygrać co najmniej jedne zawody w Pucharze Świata. Pierwsze zawody wygrał już w 2009 roku, jeszcze przed igrzyskami w Vancouver i w zasadzie co sezon nie wypadał z tej szerokiej czołówki konkurencji szybkościowych, a to mimo wszystko jest dość rzadko spotykane zjawisko.
Adrianie, jeszcze raz doprecyzuję, przepraszam, że tak dzisiaj akurat jeśli chodzi o Clareya, to jestem trochę specjalistą, bo obserwuję tego zawodnika. On nigdy nie wygrał zawodów, on po prostu tak często stawał na podium, ale zwycięstwa nie ma żadnego w końcu.
Ja powiedziałem zwycięstwo, kurde.
I jeszcze ważna kwestia, zwróćmy uwagę, że on jest najstarszym zawodnikiem w Pucharze Świata, który stanął na podium.
Tak, chyba poprzednio był Patryk Jerbym, z tego co pamiętam. Też doskonały Szwed, który nigdy nie wygrał zawodów.
I jeszcze ciekawa sprawa, że w ogóle całe podium na przykład pierwszego dnia, wszyscy to są zawodnicy po 30, czyli sprawdza się to, że kwintesencja wieku zjazdowca czy supergigantowca właśnie jest po 30 się rozbija.
Co jest budujące.
Jarek, jeszcze nie wszystko tak stracone.
Ja jestem zdania, że życie zaczyna się po 35, więc jak najbardziej kibicuję takim zawodnikom.
Wiecie co, porozmawialiśmy trochę o zaskoczeniach i takich pozytywnych sprawach, a ja się tak zastanawiam nad tymi upadkami, które miały miejsce, bo ostatnio słyszę często i w sumie nie powinno mnie to dziwić, ale mimo wszystko tak w głowie mi się rodzi znak zapytania. No to jest narciarstwo alpejskie, w związku z tym tu są wypadki, tu są kontuzje, no i machnijmy na to ręką. Czy my możemy rzeczywiście w ten sposób do tego podchodzić, czy sam fakt, że to, co się działo chyba pierwszego dnia, jak dobrze pamiętam, i tego nazwiska nie wymówię, ale imię wymówię, Urs, który...
Krynbel.
Tak, Krynbel. Przed metą tam na tym skoku. Jak się nie mylę, to chyba na te zawody dzisiejsze tam trochę zostało to zmienione, prawda? Czy to nie jest właśnie fakt, że czasami jednak ci organizatorzy pójdą o krok za daleko i jednak da się zrobić coś, żeby nie było tych upadków i kontuzji?
Ja, jeżeli mogę zabrać głos, to uważam, że rzeczywiście tam problem z tym ostatnim skokiem był, bo już zawodnicy wcześniej podczas treningów dawali znać, więc i nawet było widać w przerwach, że organizatorzy próbowali to w jakiś sposób przeprofilować, więc myślę, że dało się w pewien sposób tego uniknąć, bo podczas drugiego zjazdu widzieliśmy, że już ten skok nie był aż tak zaskakujący i nie wybijał tak z rytmu jak pierwszego dnia rywalizacji.
Po to też są treningi przed zawodami. Myślę, że fajnie by było, żeby organizatorzy zbierali właśnie takie informacje od zawodników na temat jakichś ewentualnych niebezpiecznych miejsc. I później można rzeczywiście coś poprawić. Natomiast szkoda, że tak się dzieje, zazwyczaj tak się dzieje, że dopiero zaczynamy coś robić, kiedy stanie się jakiś wypadek, jakieś dramatyczne wydarzenia. Niestety zazwyczaj trzeba czekać na coś takiego, żeby pojawiły się pierwsze reakcje.
Narciarstwo alpejskie jest, zwłaszcza zjazdy, są bardzo niebezpieczną dyscypliną, to wiadomo nie od dzisiaj, natomiast organizatorzy no, muszą robić wszystko, żeby tych wypadków było jak najmniej. No, w Kitzbühel te wypadki zdarzają się, upadki bardzo często. Ja jak oglądałem na żywo ten upadek Krynbela, to po prostu aż krzyknąłem z przerażeniem. Potem bardzo śledziłem, co się dzieje, odetchnąłem z ulgą, że w zasadzie nic mu się nie stało. Natomiast no, organizatorzy muszą zrobić wszystko w swojej mocy, żeby tych wypadków było jak najmniej, ale to i tak może nie wystarczyć.
Nie, no jasne, to będzie się zdarzało na pewno, ale kwestia jest właśnie tego typu, że ten przykład pokazał nam, że ktoś zgłaszał tam uwagi, starali się coś zrobić, ale chyba nie do końca, a załatwili sprawę dopiero na dzisiaj. I dla mnie to jest trochę takie, trochę kontrowersyjne podejście do tego tematu, że były jakieś uwagi, a ktoś tego nie wysłuchał, a efekt mamy jaki mamy, bo tak do końca nie jest, że nic mu się nie stało. Oczywiście są gorsze kontuzje, ale chyba Marek dzisiaj wysyłał takiego screena z rozmowy, że może to się zakończyć w ten sposób, że jednak nie będzie go na Mistrzostwach Świata. A zawodnik był w formie, nie wiem, czy najlepszej w życiu, ale tak mi się wydaje.
Tak, Ryan Cochrane-Ziegler no, ten sezon miał, no, był jedną z rewelacji tego sezonu, miał na koncie zwycięstwo i także w Kids był jednym z faworytów i byłby jednym z faworytów do medali na Mistrzostwach Świata. Najprawdopodobniej go tam nie zobaczymy. Co do trasy w Kids, ona też słynie z tego, że jest niebezpieczna, że zawodnicy mają przed nią respekt i zastanawiam się, czy po prostu może organizatorom wcale nie zależało, żeby, może nie chcę tutaj stosować takiego oskarżenia, ale może troszeczkę przesadzono z tą granicę ryzyka przesunięto może troszkę za bardzo. W końcu pojawiła się ta refleksja po upadku Szwajcara, ale no, myślę, że warto zacząć o tym myśleć wcześniej, a trasa jest rzeczywiście na tyle trudna, że chyba nie potrzeba dodawać do niej jakichś specjalnych utrudnień na końcu.
Jeśli chodzi jeszcze o Kids, to chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz. Jakbyśmy prześledzili te najgorsze, najbardziej śmiertelne wypadki w narciarstwie alpejskim, to wbrew jakby takim intuicyjnemu myśleniu, Kids tam nie ma. Więc organizatorzy naprawdę raczej znając jakby złą sławę tej trasy robią i tak bardzo dużo.
Oczywiście robią wszystko, tutaj można żeby powiedzieć, dogonić.
Że nie zrobili na 100%, ale no, nie da się zrobić czegoś perfekcyjnie. Oczywiście to jest ryzyko zawodnika i takich rzeczy byśmy chcieli nie oglądać. Natomiast no, organizatorzy w Kiz, jak na tą trasę, fakt, że tej miejscowości nie ma na liście śmiertelnych wypadków takich w narciarstwie alpejskim, no to jednak dobrze świadczy o tym, że oni wiedzą, co robią.
Ale fajnie byłoby utrzymać ten status, żeby jednak Kitzbühel nie dołączyło do tej listy.
No tak.
To chyba nie jest cel organizatorów, ale faktem jest też to, że my, że kibice, no, to się chce oglądać tak naprawdę. Jazdę na granicy ryzyka, troszkę niebezpieczeństwa, długie skoki. To jest to, co przyciąga kibiców i nie da się ukryć, że Kitzbühel, no to są zawody, które przyciągają dużo więcej widzów niż jakiekolwiek inne zawody w Pucharze Świata.
Tak jest. Ja tylko jeszcze jedną rzecz może powiem na usprawiedliwienie, albo nawet nie usprawiedliwienie, tylko polepszenie sytuacji organizatorów, że tym razem skok na Hausberg-Kante był troszkę, tam zawodnicy troszkę krócej latali i też ostatni trawers był bardziej łagodnie ustawiony, więc no to trochę spowodowało, że może było łatwiej, choć no nie możemy mówić, że ta trasa jest łatwa, bo w największym nachyleniu sięga 85% i jest to ponad 3 km w nogach, więc no nie ma łatwiej trasy.
A słuchajcie, może jeszcze powiedzmy o Kranzmontanie słów kilka, bo dzisiaj też się ciekawie działo. Tam niektóre zawodniczki z tymi pierwszymi numerami miały problem, żeby dojechać do mety. Chyba Wlchowa wyleciała, później zawodniczka z trzecim i z czwartym numerem, więc może to jest kwestia tego, że trzeba jeszcze umieć zjeżdżać, czy przesadzam.
Nie podejrzewałbym, że Petra Wchowa nie umie zjeżdżać, bo chyba to udowodniła już nie jeden raz, że coś tam potrafi. Problemem może być też to, że na trasie supergiganta się nie trenuje, więc zawodniczki nie mają możliwości jej normalnie przejechać, tak jak przed zjazdem. Widać, że problem pojawił się głównie u pierwszych zawodniczek, więc później chyba poszła informacja do góry, gdzie trzeba bardziej uważać i już było troszkę lepiej. Nie było tak dużo zawodniczek, które później nie kończyły przez jakiś czas.
Aczkolwiek ja, jeżeli mogę powiedzieć, to w ogóle te całe zawody przechodziły w jakimś tak zawodniczkim, mam wrażenie, że nie do końca dobrze oglądały całą trasę, bo to nie tylko pierwszy fragment trasy, gdzie nawet Wendy Holdener, która startowała z czwartym numerem, czyli już powinna mieć informację, że Wlchowa tam wypadła, to na przykład Sofia Godzia, która jechała na podium, źle sobie wyliczyła skok i skręciła w nieodpowiednim miejscu i niestety wyjechała poza trasę.
Jak słyszałem wypowiedź Sofii, to nie było to tak, że ona nie obejrzała dobrze trasy, co zaskoczyła ją prędkość, z jaką najechała na ten skok. Może nie spodziewała się, że będzie aż tak dobrze i dlatego z tej trasy wypadła.
Mało brakowało, albo wyglądała trochę tak jak Grane Rut, z tym, że ona nie upadła, tylko po prostu przyszorowała to, o czym się zastanawiałem, jakiego słowa użyć dzisiaj w artykule, ale do tego nie wracajmy. Właśnie tak się zastanawiam, co tutaj jest większym sukcesem, czy Gutberami, czy właśnie te dwa zwycięstwa Godzi. No ja bym jednak skłaniał się do tego drugiego.
Ja zdecydowanie też. Pamiętajmy też, że Sofia Goggia ma już 4 wygrane zjazdy Pucharu Świata z rzędu. No i jest faworytką nawet więcej niż Murowaną do zwycięstwa w tej konkurencji w Pucharze Świata. Praktycznie na każdym stoku radzi sobie niezwykle dobrze i jeździ bardzo pewnie. Pytanie tylko, czy ta wpadka w gigancie nie wybije jej troszkę z rytmu, ale nie wydaje mi się.
Wydaje mi się, że tu rzeczywiście też dobrze się prezentowała w tym supergigancie, w którym jechała, więc widzimy, że jest dosyć wszechstronną zawodniczką. No i ma dużą formę przed mistrzostwami świata.
Wydaje mi się, że ona jest główną faworytką i na pewno jeżeli medal z najistniejszego kruszcu na jej piersi zawiśnie, to nie będziemy mogli mówić o sensacji.
No chyba, że znów zaskoczy Ledecka, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było wtedy już zaskoczenie.
O, Ledecka to jest też właśnie zawodniczka, której zawsze kibicuję i wczoraj aż się przestraszyłem, jak widziałem ten jej upadek. Na szczęście to jest twarda dziewczyna i dzisiaj już może nie najlepiej, ale pokazała, że nic jej się nie stało i też trzeba będzie się z nią liczyć. Ale bardziej liczę, że jednak w supergigancie może zagrozić
tutaj. Poprawcie mnie, wydaje mi się, że ona te zwycięstwa w zjeździe odnosiła, prawda? Chociaż dyskutowaliśmy, znaczy w Pucharze Świata mi chodzi przed rokiem tam.
W Pucharze Świata... Tak, to znaczy ona ma 2000 w Pucharze Świata, jedno w zjeździe, drugie w supergigancie, no a mistrzynią olimpijską jest w supergigancie.
W tym sezonie wygrała Walizer właśnie w supergigancie.
Nie zapominajmy też o Lawekut, która no, wydaje mi się, że jest w całkiem fajnej formie. Dzisiaj zwycięstwo w supergigancie, wczoraj drugie miejsce w zjeździe, wcześniej też dobry wynik w slalomie gigancie w Kranjskiej Gorze. A więc jeżeli Sofia Goggia jest rzeczywiście główną faworytką do zjazdu, tak w supergigancie Sofia, no zdarzają się błędy takie, które kosztują ją często zwycięstwo, czy też często wypada z trasy, jak to często jej się zdarzało już w przyszłości. Więc tutaj Lara Good myślę, że pokazuje, że ta jej forma rośnie i też będzie groźna. W ogóle chciałem zwrócić uwagę, że w tym sezonie bardzo dobrze spisują się Szwajcarzy, jeśli chodzi o ogólnie reprezentację. Prowadzą zarówno w klasyfikacji ogólnej Pucharu Narodów, jak i u kobiet i u mężczyzn. A chyba ostatnia taka sytuacja, kiedy Szwajcarzy wygrali wszystkie te trzy klasyfikacje drużynowe, miała miejsce w 1987 roku, więc po jakimś tam okresie dominacji austriackiej możemy mieć no, pewną zmianę.
Jarek tak, być może pamięta te czasy.
Które?
Oczywiście 1987.
Nie, powiem ci, że pierwsze mistrzostwo, na które patrzyłem i które dobrze pamiętam, to było Zalbach 1991, więc aż tak daleko moja pamięć nie sięga, chociaż już byłem wtedy na świecie.
Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną zawodniczkę, która naprawdę imponuje mi w tym roku w konkurencjach szybkościowych, która już przez kilka sezonów należała do tej szerokiej czołówki, ale dopiero teraz regularnie staje na podium. Taka wiecznie trzecia Breezy Johnson. Czy uważacie ją za kandydatkę do medalu na Mistrzostwach Świata?
Tak, ale nie postawiłbym na nią aż tak dużych pieniędzy, gdybym miał taki zwyczaj, bo mam takie wrażenie, że ona tak sobie właśnie jeździ na to trzecie miejsce w Pucharze Świata, ale na Mistrzostwach to będzie mobilizacja tych głównych faworytek i albo ktoś wyskoczy znowu jakby za krzaka, mówiąc kolokwialnie, więc ta Breezy może być czwarta, piąta, szósta, ale tak, może medal zdobyć, ale daje jej tak 20%.
Patrząc na jej dotychczasowe wyniki, to może być murowaną kandydatką nie do złota, ale murowana da brązowy medal.
Tak jest, no bo przecież cztery razy pod rząd na trzecim miejscu, no to jest wyczyn.
No jest, no.
Co by nie mówić, mówiliśmy o tym, co za nami, to porozmawiajmy trochę o Polsce. Ja mam tutaj takie pytania, jedno pytanie, ale to później, które zadał mi dzisiaj jeden z moich rodziców, jakby było ich wielu, ale najpierw chciałem pogadać o Marynie, coś, co nam przemknęło przez to, że tydzień temu wydanie było tylko o Zakopanem, ja tylko nawiązałem na koniec do tego i chciałem się zapytać was, czy wy uważacie, że Maryna jest już rzeczywiście, bo kiedyś rozmawialiśmy o niej i chcieliśmy, żeby ona się ustabilizowała na poziomie tej drugiej dziesiątki, a później można już się odbijać. A teraz jest pytanie, czy to nie jest już taka stabilność właśnie na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki i czy my możemy spodziewać się, że we wtorek będzie znów pięknie.
Ja myślę, że Maryna, jeżeli nie zajmie miejsca w drugiej dziesiątce, to już można mówić wtedy o lekkim wyniku poniżej możliwości.
O, ciekawe.
Tak, to bardzo w ogóle ciekawe zjawisko, że jeszcze niedawno nie mieliśmy w ogóle w 30 Polki, a teraz już stawiamy, że jak nie ma jej w dziesiątce, to już nam jest trochę przykro.
Tak, 11 miejsce było, wczoraj było 10, to już gorzej. No ale wiem, że powiem wam, że w Zakopanem tam pod Wielką Krokwią stał Jan Winkiel i z kimś rozmawiał, sekretarz generalny PZN, jakby ktoś ze słuchających zapomniał, nie twierdzę, że nie wie. Właśnie ja nie widziałem tego drugiego przejazdu i tam narzekał właśnie, że coś Maryna nie tak zrobiła. Ktoś widział i może to wyjaśnić? Ha, nikt nie widział?
Albo nikt nie może tego wyjaśnić.
Okej, okay, no właśnie, no to dobrze. W takim razie wszystko było w porządku. Jan Winkiel nie obrazi się, że powiemy mu, że nie miał racji. Cieszymy się z 11 i 10 miejsca, no ale teraz pytanie jest, co przed tymi mistrzostwami świata i w ogóle Marek, czy ona pojedzie na mistrzostwa świata, jeśli na przykład nie starczy czasu na mistrzostwa Polski. Jak to tam? Dowiedziałeś się czegoś? Wyczytałeś w tych wytycznych? Wiemy coś?
No tak, może być problem z kwalifikacją Maryny na mistrzostwa świata. To Maryna w ostatnich latach nie pojawiała się zazwyczaj na mistrzostwach Polski, a jak możemy wyczytać z wytycznych Polskiego Związku Narciarskiego, udział w tychże mistrzostwach jest wymagany, żeby pojechać na mistrzostwa świata, więc równie dobrze może się tak zdarzyć, że Maryny na mistrzostwach świata nie będzie i ten medal przejdzie nam koło nosa. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak uda się jakoś pogodzić interesy Maryny, jak i Polskiego Związku Narciarskiego. I będziemy mieć swoją reprezentantkę na tej imprezie.
Jeśli Polski Związek Narciarski miałby Maryny nie wysłać, dlatego że nie wystąpi w mistrzostwach Polski, to należy się zastanowić nad sensownością działania tego typu, ponieważ no... Powiem tak, jeżeli sobie wyobrazicie najbardziej naciągane usprawiedliwienie na coś takiego, to no i tak nie będzie, to i tak się nie da usprawiedliwić, nawet w najbardziej naciągany sposób, nawet przy największej dozie życzliwości, nawet przy największym, że tak powiem, inwencji nie dałoby się czegoś takiego usprawiedliwić, po prostu by się nie dało.
Tak jest, ja tylko powiem, że te jakby wytyczne one zostały po to tak rozpisane, żeby nie było jakichś nieporozumień, kto się kwalifikuje, kto nie, ale w sytuacji, kiedy mamy naszą zawodniczkę w czołowej dziesiątce, chyba te obostrzenia, jakieś ograniczenia powinny być jednak inne.
Nie no, oczywiście no. My się tu śmiejemy trochę, ale chciałbym też właśnie powiedzieć, że widocznie Polski Związek Narciarski nie spodziewał się, że Maryna będzie aż tak regularnie na tych wysokich pozycjach w Pucharze Świata, ale też dobra informacja jest taka, że chociaż nie wiem, czy dobra, jak ją zależy odczytać, ja to jestem optymistycznie nastawiony, w związku z tym powiem, że to dobra informacja, bo trener Orłowski napisał mi, że chcą wystartować w Mistrzostwach Polski, ale nie wiedzą, czy pozwolą na to terminy.
No miejmy nadzieję, że Maryny nie zabraknie na Mistrzostwach Świata, bo to byłby no skandal, po prostu skandal.
Ale patrzymy w te wytyczne i jest jeszcze jedna zawodniczka, która chyba łapie się w te wytyczne, prawda?
Tak jest, mamy naszą Magdę Łuczak, która dobre wyniki teraz osiąga i warto o niej wspomnieć, bo za Maryną idą kolejne właśnie zawodniczki i Magda te wytyczne... które spełnia, ponieważ startuje w Pucharach Europy, a nie tylko startuje, tylko osiąga tam bardzo dobre wyniki i mamy kolejny wynik, 18 miejsce w slalomie w Kształt, które też bardzo dobre fizpunkty i trzeba wspomnieć, jaka konkurencja tam startowała, zawodniczki z Pucharu Świata, na przykład Emily Wikström, więc dobrze, że mamy kolejne jakieś kontynuatorki tej drogi Maryny.
Nie no, ja myślę, że my już się potęgą stajemy w tym sporcie. Co ty, Marek, myślisz o tym?
Myślę, że żeby nazwać się potęgą, potrzebujemy jeszcze kilku zawodników z grona mężczyzn.
O, i to jest to pytanie rodzica. Co się dzieje, że nie oglądamy facetów w tym sezonie? Odpowiedziałem mu, ale ja bym chciał, żeby ktoś, kto nas słucha i tak się zaciekawi, usłyszał od eksperta większego zdecydowanie niż ja. Co się dzieje?
To jest jednym z problemów, dlaczego nie możemy zobaczyć żadnego Polaka w Pucharze Świata. A to jest ograniczenie, jeśli chodzi o ranking FIS. A u mężczyzn teraz występuje to ograniczenie, że zawodnik musi być sklasyfikowany wśród pierwszych 150 w danej konkurencji. Mamy Michała Jeślička, który też miał ostatnio, z tego co wiem, problemy zdrowotne, dlatego nie wystartował w poprzednich zawodach, więc ale też to zaplecze nie jest tak mocne jak u kobiet, gdzie mamy Magdę Łuczak. Właściwie to nie można mówić o zapleczu, bo nie ma też żadnego zawodnika, który by startował regularnie w Pucharze Świata. Tutaj chyba jeszcze troszeczkę sobie poczekamy, myślę, że dłużej niż u kobiet, ale tak jak mówiliśmy, niedawno marzyliśmy o tym, żeby Maryna zaczęła w ogóle punktować w Pucharze Świata. Teraz apetyt nam wzrósł w miarę jedzenia, już nie zadowalamy się miejscami w drugiej dziesiątce, tylko w pierwszej dziesiątce. Może i u mężczyzn coś ruszy i niedługo będziemy mogli się cieszyć także z dobrych wyników, chociaż szczerze mówiąc wątpię.
Ja mówiąc szczerze, liczę nawet bardziej na jakiegoś, nie wiem, Amerykanina albo Niemca polskiego pochodzenia, który zdecydowałby się reprezentować nasz kraj. Zainspirował mnie, można powiedzieć, reprezentujący Grecję slalomista AJ Genis, który zdobył całkiem niedawno punktu Pucharu Świata. No niewątpliwie byłoby mu łatwiej przebić się do kadry, nie mówiąc już o spełnieniu tego warunku punktów pisowskich. No ale pytanie, jakby to zostało odebrane przez kibiców.
No był już kiedyś taki zawodnik, Stefan Exatier, francuskiego pochodzenia. On się bodaj ożenił z Polką z klanu Bachledów, z tego co kojarzę, i reprezentował Polskę potem chyba na igrzyskach, nie pamiętam, czy w Lillehammer, czy na Mistrzostwach Świata, i całkiem nieźle wypadł. Nie było tak źle odbierane.
No słuchajcie, Szwajcarzy, mówiłeś Marek, że są mocni w tym sezonie, absolutnie tak, a z tego co widzę w skokach narciarskich, szwajcarscy skoczkowie lubią się, że tak powiem kolokwialnie, hajtać z Polkami, więc ile tu brakuje, żeby któraś Polka zakręciła się koło szwajcarskiego Alpejczyka, no i mamy wtedy medalistę Mistrzostw Świata. No bardzo prosta sprawa. Ale zapytam was jeszcze na koniec, jeśli pozwolicie, o to, w czym na Mistrzostwa Świata będziemy upatrywali największą nadzieję na wysokie miejsce, bowiem teoretycznie chyba Maryna była w dziesiątce w tych startach równoległych, ale to nie będzie łatwe chyba, żeby się zakwalifikować do startu, prawda? Jak to teraz wygląda?
Tak, w slalomach równoległych startuje 16 zawodników. Wystarczy się zatem zakwalifikować z otwartych kwalifikacji, więc myślę, że mam nadzieję, że nie będzie żadnej wpadki i Maryna, tak jak to było w poprzednich startach, bez problemu wejdzie do tej stawki 16 zawodniczek. A później droga po medal jest już bardzo prosta.
No w sumie się teraz właśnie zastanawiam, gdzie będziemy patrzyli, tu na ten slalom gigant, czy bardziej na ten start, a może jeszcze coś innego?
Ja bym osobiście stawiał na slalom gigant jednak, bo to jest bardziej stabilna konkurencja niż slalom równoległy, gdzie no jest chwila, moment i można wypaść, a widzimy, że forma Maryny w gigancie rośnie, na przykład po tym wyniku, gdzie miała drugi czas drugiego przejazdu, bodajże to było w Courchevel, we Francji gdzieś podejrzę, ale no, widzimy, że ona jest naprawdę bardzo dobra w gigantach i tam mamy szansę na wysokie miejsce.
Ja właśnie z tego samego powodu upatruję szans Maryny w slalomie równoległym. Właśnie z tego powodu, że jest większa szansa na jakieś niespodzianki, jakieś niespodziewane wypadnięcie z zawodniczek. Tak naprawdę wystarczy, żeby w jednym przejeździe, w którym Maryna będzie rywalizować z jakąś mocną zawodniczką, jej rywalka może się potknąć i wtedy bardzo szybko można awansować już do półfinału, do finału, więc raczej stawiam na slalom równoległy. W slalomie gigancie ta czołówka jest bardzo mocna, jest kilka zawodniczek, które są bardzo równe, solidne i chyba będzie ciężko po prostu gdzieś przeskoczyć przez to grono takich zawodniczek jak Wschowa, Schifrin, Brignone, bardzo mocna Bassino, Tessa Worley. To jest już naprawdę ścisła światowa czołówka i w jednym przejeździe można się tutaj, może się udać, że będzie ten czas w najlepszej trójce, pierwszy, drugi, trzeci, ale jednak trzeba dwa równe przejazdy na naprawdę wysokim poziomie.
Też skłaniałbym się ku slalomowi równoległemu, gdzie przede wszystkim trzeba ogromnie dużo zaryzykować w przejeździe kwalifikacyjnym, no bo do konkursu głównego przychodzi tylko 16 pań, a tam drabinka może być naprawdę zaskakująca. Można trafić na zawodniczki równe sobie, twój rywal może się wywrócić i tak naprawdę bardzo wiele zależy od szczęścia. To jest To jest prawie, że jak gra w zdrabki w porównaniu do rozwiązywania jakiegoś testu na inteligencję, którym byłby slalom gigant, gdzie tak naprawdę wszystko zależy od ciebie i od twoich umiejętności.
Rzeczywiście może tak być, aczkolwiek na przykładzie Krańskiej Chory, gdzie naprawdę warunki były bardzo lodowe i stok był bardzo ostry, widać było, że tam było bardzo szybko, można było jakiś błąd popełnić i nie wiem, czy też mieliście takie odczucie, ale widziałem jadącą Marynę, bo po prostu się ona jechała, mam wrażenie, na limicie i bałem się, żeby z tej trasy nie wyjechała.
A mistrzostwa zaczną się od kombinacji alpejskiej i co nas tam zadowoli?
W kombinacji alpejskiej? O, mnie zadowoli sam fakt, że wreszcie sobie będę mógł zobaczyć kombinację alpejską.
No właśnie.
Brakuje mi tej dyscypliny.
Ja tu na przykład do tej pory nie mogę się pogodzić z taką wizją, jakimiś tam zdaniami, że to jest zupełnie niewidowiskowa konkurencja. Dla mnie to jest świetna konkurencja.
Tak, to jest świetna konkurencja. To jest właśnie tak, ona promuje wszechstronność, a miło jest popatrzeć na zawodników, którzy nie są wyspecjalizowani, tylko właśnie tacy wszechstronni. Dlatego stąd moje wielki podziw dla Ester Ledewskiej, która pokazała, że można mieć klasę światową w dwóch zupełnie różnych sportach, a w narciarstwie alpejskim obecnie jest tak duża specjalizacja, że aż miło się patrzy na takie zawodniczki właśnie jak Blachowa, jak Brignone, jak Michel Gissin, ja nigdy nie wiem, jak te nazwiska frankojęzyczne się wymawia, które potrafią jeździć dobrze i konkurencje szybkościowe, i slalomy.
Ja się właśnie zgadzę z tobą, Jarku, bo rzeczywiście u kobiet mamy kilka zawodniczek, które potrafią jeździć i konkurencje szybkościowe, i slalomy, więc to nie musi wyglądać jakoś pokracznie, że zawodniczki specjalizujące się w zjeździe gdzieś tam się męczą na slalomach. To tutaj mamy wiele zawodniczek, które w supergigancie, bo kombinacja ta będzie złożona supergiganta i slalomu, i w supergigancie i w slalomie są bardzo mocne. I to te zawody mogą wyglądać naprawdę ciekawie, więc też mam nadzieję, że to nie będzie tak, że pożegnamy na tych mistrzostwach świata kombinację, tylko że w przyszłym sezonie już to normalnie wrócą te zawody do Pucharu Świata.
No i super.
Nie wiem, czy obserwujecie Instagram Macarenes i Marii Birkner. Jak widziałem ten autentycznie smutny wpis, że w tym sezonie nie będzie kombinacji, to poczułem, że tak powiem, duży przypływ empatii, bo akurat zawsze miło było popatrzeć, jak właśnie członkowie klanu i Marii Birkner mogą sobie zdobyć punkty w tej kombinacji, co trochę też rozhermetyzuje te wyniki. Także mi kombinacji brakuje, to muszę przyznać.
Ja powiem szczerze, no, ci, którzy są w redakcji, pewnie wiedzą, że jakby w alpejskim narciarstwie nie siedzę zbyt długo, jakkolwiek to zabrzmi, ale ja akurat pamiętam Mistrzostwa Świata w 2017 roku i ten awans z 30 miejsca, prawda? Po pierwszym tym na złoty medal było coś takiego i właśnie od tamtej...
Tak.
Tak, dokładnie. Dokładnie od tamtego momentu jakoś tak mi ta konkurencja się spodobała właśnie tym, że właśnie ten awans taki można było zrobić i te emocje rosły, co najmniej tak jak dla fanów skoków narciarskich Zefeld, tylko że tam akurat było to dość nieoczekiwane. Ale jeśli pozwolicie, to sporo porozmawialiśmy dzisiaj o narciarstwie alpejskim i możemy się umówić, że spotykamy się w podobnym składzie za 2 tygodnie, kiedy te Mistrzostwa Świata będą już właściwie ruszały powoli. No i porozmawiamy więcej o tym, co nas może czekać. No i oczywiście mamy cały czas nadzieję, że te Mistrzostwa odbędą się, bo tam różne informacje docierały, ale wydaje mi się, że to po prostu takie zebranie organizatorów przed mistrzostwami tradycyjne. Więc trzymamy kciuki, żeby to wszystko doszło do skutku. Będziemy rozmawiali o Mistrzostwach Świata bliżej, a dziś Halo tu Zima dobiega końca. My dziękujemy gościom. Tytus Olszewski, UJFM i poinformowani.pl. Dziękujemy, że wpadłeś.
Dzięki wielkie.
Marek Cielec, szef działu narciarstwa alpejskiego w sportsinwinter.pl, też był z nami. Dzięki.
Dziękuję, do usłyszenia.
Jarosław Gracka, sportsinwinter.pl, również był z nami. Dzięki.
Również dziękuję i do usłyszenia Państwu.
Tradycyjnie zachęcamy Was do tego, abyście dzielili się z nami swoimi opiniami na temat tego, co w sportach zimowych się dzieje. Halo tu Zima, @sportsinwinter.pl. Możecie nagrywać swoje głosy, możecie wysyłać tekstowe opinie, a my na pewno to przeczytamy. Program dla Państwa prowadzili Mateusz Król
i Adrian Karola. Do usłyszenia już w najbliższą niedzielę.
O 21:00, rzecz jasna. Do usłyszenia.
Halo, tu Zima.